numer 3 w katalogu głównym, wykład brata Derka Prince'a pod tytułem Natura i działalność demonów.
Derek Prince speaks on the subject. Deliverance and
demonology. Jest to trzeci wykład w serii Uwolnienie i demonologia. W poprzednim studium w tej serii mówiliśmy o służbie Jezusa i o tym, jak Jezus rozprawiał się ze złymi duchami lub demonami. W tym studium chcemy mówić o naturze i aktywności, działalności demonów generalnie. Zanim to zrobimy, ważne jest rozjaśnić pewne kwestie terminologii. Niestety smutną sprawą jest, że wpływ wersji King James na ludzi mówiących po angielsku jest ogromny i wielu ludzi jest pod wpływem tej wersji, nawet nie zdając sobie sprawy z tego, jak bardzo ona wpływa na ich myślenie. Więc chwilę chcę wyjaśnić pewne zasadnicze greckie słowa, których Nowy Testament używa, aby rozjaśnić pewne złe sposoby myślenia, które wynikają z tego tłumaczenia, które znamy. Po pierwsze, rozważmy słowo diabeł. To jest dosłowne tłumaczenie literalne słowa greckiego diabolos, które macie w swoim szkicu. Literalne znaczenie słowa diabolos to jest oszczerca i użyte w liczbie pojedynczej normalnie jest tytułem samego szatana i nie powinno być używane o żadnej innej osobie, tylko o szatanie. Inne słowo, o którym powiemy w tym studium, to słowo demon, które nie pojawia się w ogóle w wersji King James. Za chwilę powiem dlaczego. Angielskie słowo demon jest bezpośrednio wyprowadzone z greckiego słowa daimon albo formy alternatywnej tego samego słowa, które brzmi daimonion. Możesz sobie wyobrażać, że słowo daimonion jest zdrobnieniem słowa demon, ale to nie jest właściwe. Jest to przymiotnik rodzaju nijakiego. Te dwa słowa oznaczają konkretnie tą samą rzecz. Jak powiedziałem, angielskie słowo brzmi demon, polskie też. Teraz demon to jest duch uważany przez pogan za ducha boskiego lub prawie boskiego. I religie pogańskie normalnie kultywują lub pragną uwielbiać te demony. Właściwie wszystkie pogańskie religie koncentrują się wokół uwielbiania demonów. To słowo jest źle tłumaczone w wersji King James w formie diabeł lub powszechnie diabły w liczbie mnogiej. Nie powinno być tłumaczone diabeł. To słowo powinno być zarezerwowane jako diabolos dla szatana. Słowo demon, daimon, daimonion jest używane w Grece Nowotestamentowej naprzemiennie z dwoma innymi wyrażeniami, które brzmią zły duch lub nieczysty duch. Więc mamy trzy wyrażenia, które w Nowym Testamencie używane są naprzemiennie. Demon, tłumaczony w wersji King James diabeł, zły duch lub nieczysty duch. Aby wam pokazać, że te rzeczy są używane naprzemiennie, spójrzcie ze mną na ten opis, który macie w swoim szkicu. W różnych przypadkach przyglądamy się równoległym opisom tego samego incydentu. Ewangelia Mateusza 15:22 jest tu mowa o Kananitce, która przyszła do Jezusa prosić o uwolnienie dla swojej córki ze złego ducha i powiedziała: Panie, synu Dawida, miej nade mną litość. Moja córka jest okrutnie dręczona przez diabła, konkretnie przez demona. Marek 7:25, autor Ewangelii Marka mówi o tej samej kobiecie, w tym samym incydencie, lecz niewiasta, której córka miała ducha nieczystego, skoro usłyszała o nim, przybiegła i padła mu do nóg. Mateusz mówi demon, a Marek zły duch. I odnoszą się do tej samej rzeczy. Marek rozdział 7:5. Mamy ten incydent, który nazywany jest przypadkiem Gadareńczyka opętanego. Jest napisane, że gdy Jezus wychodził z łodzi, wybiegł z grobów naprzeciw Niego człowiek opętany przez ducha nieczystego. Ten incydent jest także opisany w Łukaszu 8. Łukasz mówi w rozdziale 8. Gdy wyszedł na ląd, zabiegł mu drogę pewien mąż z miasta, który był opętany przez demony od dłuższego czasu. Wersja King James mówi diabły. Więc Marek mówi duchy nieczyste, a Łukasz mówi demony. I te słowa używane są naprzemiennie. Inny fragment, który to ilustruje, Księga Objawienia Jana, rozdział 16. 16 rozdział Objawienia, wersy 13 i 14. Jan mówi, widziałem trzy nieczyste duchy, jak żaby, wychodzące z paszczy smoka, zwierzęcia i z ust fałszywego proroka. To są czyniące cuda duchy diabłów, demonów, literalnie demonów. Więc w wersecie 13 są one określone jako nieczyste duchy, w wersecie 14 jako demony. Tak więc jest to właściwe powiedzieć, że te słowa używane są naprzemiennie w Grece Nowotestamentowej: duch nieczysty, zły duch i demon. Teraz rozważmy słowa, które opisują działalność, aktywność tych nieczystych duchów, złych duchów lub demonów w odniesieniu do ludzkich istot. I tutaj największe nieporozumienie wynika z wersji King James. Są trzy alternatywne słowa używane w Grece Nowotestamentowej, aby opisać fakt, że osoba jest w jakiś sposób kłopotana, dręczona, męczona lub przez złego ducha lub demona. Pierwsze takie stwierdzenie to jest bardzo powszechne, mieć złego ducha lub ducha nieczystego. Spójrzmy na różne fragmenty, które macie w swoim szkicu, gdzie to można znaleźć. Nie będziemy się szczególnie zatrzymywać na żadnym z nich. Mateusz 11, werset 18, Jezus mówi, Jan Chrzciciel przyszedł, nie jadł i nie pił, a mówią, ma diabła, ma demona. Więc Jan Chrzciciel był oskarżony, że ma demona przez ludzi swego czasu. Dalej, Marek 7:25, widzieliśmy już to przed chwilą, chodzi o tą kobietę, Syrofenicjankę. Marek 7, rozdział 7, werset 25, niewiasta, której córka miała ducha nieczystego. Marek 9:17, człowiek powiedział do Jezusa, nauczycielu, przyprowadziłem ci mego syna, który ma ducha niemego. To jest konkretny typ nieczystego, złego ducha, duch niemy, który uniemożliwia osobie mówienie. Ten chłopiec miał ducha niemego. Ewangelia Łukasza, rozdział 4, werset 33. W synagodze był człowiek opętany przez ducha nieczystego, nieczystego diabła, nieczystego demona. To jest przykład, gdzie nieczysty duch lub duch zły jest używany naprzemiennie lub nawet razem. Ten człowiek jest napisany, że ma ducha nieczystego. Łukasz rozdział 8, werset 27. Widzieliśmy to już. Był człowiek, który miał demony długi czas. Łukasz 13, werset 11, czytamy. Była kobieta, która miała ducha niemocy przez 18 lat, pochylona tak, że zupełnie nie mogła się wyprostować. Ona miała ducha niemocy, ducha, który powodował fizyczną dolegliwość uniemożliwiającą jej wyprostowanie kręgosłupa, dolegliwość, którą dzisiaj nazywalibyśmy skoliozą lub skrzywieniem kręgosłupa. Ale to zostało tutaj przypisane duchowi niemocy, którego ta kobieta miała. Ewangelia Jana ma też wiele fragmentów, gdzie są użyte słowa duch zły lub duch nieczysty. Jan rozdział 7, werset 20. Ludzie odpowiedzieli Jezusowi i powiedzieli mu: ty masz diabła, ty masz demona. Oskarżyli go, że ma demona. Jan rozdział 8, to się pojawia kilka razy. Werset 48. Żydzi rzekli do niego: czyż nie mówimy słusznie, że jesteś Samarytaninem i masz demona? Jezus odpowiedział: ja nie mam demona. I werset 52 tego samego rozdziału. Rzekli mu Żydzi: teraz wiemy, że masz demona. I Jan rozdział 10, werset 20 i 21. Wielu z nich mówiło: ty masz demona, jesteś szalony. Więc posiadanie demona było w pewnym sensie połączone z określeniem, że ktoś jest szalony. I inni mówili: to nie są słowa tego, który ma demona. Czy demon może otworzyć oczy ślepemu? Ale to słowo, mieć demona, jest bardzo powszechnie użyte w Nowym Testamencie. Następna fraza, która jest często używana, to jest bycie w złym duchu lub w duchu nieczystym. I to właściwie nie ma sensu w języku angielskim zupełnie. I dlatego w wersji King James przedrostek w jest tłumaczony z. Ale literalna greka to w. Dwa fragmenty. Ewangelia Marka, tam się to pojawia. Marek 1, 23. W synagodze był człowiek w nieczystym duchu. Tak mówi język grecki. I on krzyczał: zostaw nas samych, i tak dalej. Marek 5:2 jest napisane: werset drugi: gdy wychodził z łodzi, oto wybiegł z grobów naprzeciw niego opętany przez ducha nieczystego człowiek, w języku greckim człowiek w duchu nieczystym. Ja bym powiedział, że nowoczesny angielski musiałby użyć słowa być pod wpływem nieczystego ducha. Innymi słowy, ten człowiek nie był zawsze pod wpływem tego ducha, ale czasem on, ten duch manifestował się przez niego. I to jest opisane w Nowym Testamencie przez stwierdzenie bycie w nieczystym duchu. W Starym Testamencie jest określenie, że fałszywi prorocy prorokowali w Baalu. To znaczy prorokowali w duchu Baala, a nie w duchu Bożym. Trzecia fraza, która jest bardzo powszechna też i bardzo ważna, ponieważ jest zupełnie źle tłumaczona w wersji King James, Jest to czasownik w języku greckim daimonizomai, który w języku angielskim należałoby przetłumaczyć najkrócej to be demonized, albo po polsku być zdemonizowanym. To jest najbliższe tłumaczenie, jakie możesz uzyskać. I w języku angielskim ma te same następstwa znaczeniowe, co w języku greckim. To znaczy w jakiś sposób być pod wpływem lub atakiem demona. Ani więcej, nic nie ma tam powiedziane, tylko być zdemonizowanym. Niestety, na całym mówiącym po angielsku świecie, poprzez wpływ wersji King James, to słowo być zdemonizowanym zostało przetłumaczone w wersji King James być opętanym przez diabły. I to powoduje najwięcej nieporozumień ze wszystkich w ogóle pojedynczych fraz, które znajduje w wersji King James. Ponieważ słowo opętany jest zupełnie zwodnicze i nie ma nic w języku greckim, co by je popierało. Natychmiast, gdy używasz słowa opętany, to dajesz ludziom sugestię umysłową o całkowitym posiadaniu czegoś. Jeżeli ja posiadam moją Biblię, to każda strona tej Biblii należy do mnie, a nie tylko część. Więc kiedykolwiek powiesz o posiadaniu złego ducha, to osoba odezwie się zdenerwowana i powie, czy ty myślisz, że ja jestem opętana przez demony? I mają to z wersji King James. Ponieważ Greka tego nie mówi. Greka mówi tylko tyle, osoba jest zdemonizowana. W jakiś sposób, niekonkretnie opisany, jest pod wpływem lub kontrolą lub atakiem demona. Teraz nie ma sugestii, że demon posiada osobę w sensie całkowitego wzięcia nad nią kontroli. Spójrzmy na fragmenty Nowego Testamentu, gdzie ten czasownik to be demonized jest użyty. Rozpoczniemy od Ewangelii Mateusza, rozdział 4, werset 24. Jest napisane, rozeszła się wieść o nim po całej Syrii i przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli, byli nawiedzani różnymi chorobami i cierpieniami opętanych, tych, którzy byli zdemonizowani i ci, którzy byli lunatykami, sparaliżowanych, a on ich uzdrawiał. I różni ludzie byli do niego przynoszeni, ci, którzy byli chorzy, ci, którzy byli dręczeni, sparaliżowani, lunatycy i ci, którzy byli zdemonizowani. To znaczy, w jaki sposób byli pod atakiem demonów. W Mateuszu rozdział 8 to słowo pojawia się 3 razy. Werset 16, gdy przyszedł wieczór, przynieśli mu wielu opętanych przez diabła. Zdemonizowanych, wielu. Werset 28, gdy przybył na drugą stronę do krainy Gadareńczyków, zabiegli mu drogą dwaj opętani, zdemonizowani, Greka mówi. Werset 33, ten sam rozdział. Pasterze uciekli i poszedłszy do miasta i opowiedzieli wszystko, także i to, co się stało z opętanymi, z ludźmi, którzy byli zdemonizowani. Mateusz 9, werset 32 jest napisane, a gdy wychodzili, przyprowadzono do niego niemowę opętanego przez demona. Niemowę, który był zdemonizowany, a dowodem, że był zdemonizowany, była jego niemożność mówienia. Jedyny sposób, jak ten demon go dotykał, było jego niemożność mówienia. I kiedy ten demon został wypędzony, człowiek ten nie był już więcej niemy. I byłoby zupełnie niewłaściwe sugerować, że był on zupełnie pod władaniem tego demona. Tylko jedna część osobowości tego człowieka była zaatakowana, to jest ośrodek mowy. Dalej, Mateusz 12:22, mamy podobny przypadek. Wtedy przyniesiono do niego opętanego, który był zdemonizowany, ślepy i niemy, i uzdrowił go, także odzyskał mowę i wzrok. W tym przypadku demon był odpowiedzialny za ślepotę i niemożność mówienia. I jedyny sposób, jak ten demon go kontrolował, czy działał na niego, to było dotykanie się jego sfery mowy i wzroku. Kiedy demon wyszedł, człowiek mógł widzieć i mówić. I używanie tutaj słowa opętany jest zupełnie niewłaściwe. Dalej, Mateusz 15:22. Widzieliśmy to już dwa razy. To jest ta córka niewiasty Syrofenickiej. Ona powiedziała, moja córka jest dręczona przez demona. Tylko, że w tym momencie nie jest tutaj użyte słowo opętany, jest użyte słowo dręczony. A greckie słowo jest zdemonizowany. Marek 1:32. Nawet gdy słońce zaszło, przynoszono do niego wielu chorych, nawiedzanych przez różne choroby i tych, którzy byli opętani przez diabła, zdemonizowanych. Marek 5:15-16-18. W przypadku Gadareńczyka opętanego mamy tą frazę użytą trzy razy. Nie wierzę, że jest to takie konieczne, abyśmy to czytali, ponieważ jest to powtórzenie tego, co już widzieliśmy. Łukasz, rozdział 8, werset 36. Mamy przykład tego Gadareńczyka opętanego. Ci, którzy to widzieli, opowiedzieli im, jak został uzdrowiony ten opętany, zdemonizowany. On był uzdrowiony. I ciekawe, że greckie słowo użyte tutaj, aby opisać uzdrowienie, było jednocześnie słowem, które jest używane na zbawienie. To jest część zbawienia, uwolnienie od złych duchów. Więc widzimy te fakty. Po pierwsze, przypuszczalnie są trzy różne opisy, słowa opisujące te właśnie istoty. To są złe duchy, duchy nieczyste lub demony. Czasami są one bardziej precyzyjnie określone, na przykład duch niemocy albo duch niemy. Inne słowo, które jest używane, to jest duch nieczysty. I trzecie, to jest duch zły. I język, który jest użyty w związku z nimi, to jest mieć nieczystego ducha, być w nieczystym duchu lub pod wpływem ducha nieczystego, lub być zdemonizowanym, w jakiś sposób dotkniętym przez demona. Teraz wyjaśniwszy, mam nadzieję, te, choć nie jestem pewny, nieporozumienia, które wynikają przez wersję King James, rozważmy dalej naturę i działalność demonów. Chcę teraz powiedzieć, ja wierzę, że to jest prawda, co powiem. Część z tego jest bezpośrednio wspierane przez Pismo, a część wynika z mojego doświadczenia. I chcę, aby było dla Was jasne, jeżeli nie zgadzacie się z moimi stwierdzeniami, to jest w porządku. Chociaż spędziłem wiele czasu, aby przestudiować bardzo uważnie Pismo. I jestem bardzo przekonany, że to, co mówię, jest prawdą. Demony są duchami bez ciał. Możesz powiedzieć, jeżeli chcesz, duchy pozbawione ciał, ale miałoby to implikację, że kiedyś one miały ciała. Ja wierzę, że kiedyś miały ciała, ale jest to stwierdzenie, które należy rozpatrzyć osobno. Musimy rozróżnić między aniołami i demonami. Jak ja to rozumiem, to są zupełnie odmienne rzeczy i chcę Wam dać trzy punkty, w których możemy je rozróżnić. Po pierwsze, anioły mają skrzydła i fruwają, latają. Daniel, rozdział 9, werset 21. Daniel miał nawiedziny anioła, Gabriela. Jest także on nazywany człowiekiem. I Daniel 9:21. Gdy mówiłem i modliłem się, oto nagle w czasie ofiary wieczornej przyleciał do mnie ów mąż Gabriel i dotknął mnie. Biblia obrazuje większość niebiańskich stworzeń jako posiadających skrzydła. Aniołowie, cherubini, serafini, wszyscy są przedstawieni ze skrzydłami i z umiejętnością latania. I jest wiele różnych referencji biblijnych, że one latają. Dalej, Mateusz rozdział 12 i zobaczycie, że złe duchy, jak widocznie, nie latają. I myślę, że wierzę, że to jest właściwe. Mateusz 12:43. Jezus mówi, Gdy duch nieczysty wyjdzie z człowieka, błąka się, chodzi po miejscach bezwodnych, szukając odpocznienia. Nie ma żadnej sugestii, że miałby on jakiś inny środek transportu oprócz chodzenia, spacerowania. Po drugie, mają różne miejsca mieszkania. Aniołowie są w domu, normalnie zamieszkują okręgi niebieskie. Jest wiele wersetów biblijnych, które to ilustrują. Spojrzymy na 3. Efezjan rozdział 6, werset 12. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz nad ziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, ze władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Jak ja to rozumiem, to się odnosi do szatańskiego królestwa aniołów w okręgach niebieskich. I wszystkie osoby, o których tu jest mowa, są aniołami. Dalej, list Judy, werset 6. Jeżeli ktoś nie wie, gdzie jest list Judy, to jest ostatni list przed objawieniem Jana. List Judy, werset 6. Autor mówi: aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu panowania, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemności na wielki dzień sądu. Ci aniołowie opuścili okręgi niebieskie, wstąpili na ziemię i ja wierzę, Biblia też to wyjaśnia, że oni zeszli na ziemię, aby połączyć się z ludzkimi niewiastami, kobietami. Oni są wyjątkiem i ze względu na to, na ten akt, który był tak kontra do Bożego wyznaczonego planu istnienia, oni zostali do pewnego konkretnego miejsca wyrzuceni, innego niż wszystkie inne miejsca. Ale oni porzucili swój okrąg zamieszkiwania, to jest okręgi niebieskie. Objawienie Jana, rozdział 12, werset 7 i 8. Werset, który opisuje, jak ja wierzę, dalej przyszłe wydarzenia. Mówi: była wojna w niebie. Michał i jego aniołowie walczyli ze smokiem, z diabłem. I walczył smok i jego aniołowie, lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. Aż do tego punktu ich miejsce jest w niebie. Co się dzieje po tym, jest zupełnie kontra do normalnego planu Bożego. Jest to krótki okres czasu, o którym mówi objawienie Jana, gdy diabeł jest wyrzucony z okręgów niebieskich i zmuszony do przyjęcia miejsca na ziemi. Ale to nie jest norma. To jest nienormalne wydarzenie. Demony, jak ja rozumiem, są związane z ziemią. Nie mają możliwości, aby się wydostać spoza okręgu ziemi. Po trzecie, aniołowie mają swoje ciała i normalnie nie pragną zamieszkać w innym ciele. W rzeczywistości dla anioła, jak ja to rozumiem, być wewnątrz ludzkiego ciała byłoby to jakieś więzienie. Z drugiej strony demony, jeżeli one mają jakąś charakterystyczną, konkretną cechę, jest ona taka. Mają głębokie pragnienie, aby wejść i mieszkać w ciele. Najlepiej ludzkim ciele, ale w ostateczności w ciele świni jest być lepiej, aniżeli być bez ciała. Aby to potwierdzić, przyjrzyjmy się Mateuszowi, rozdział 12, werset 43-45. Jezus mówi: gdy duch zły wychodzi z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, ale go nie znajduje. Wtedy mówi: wrócę do domu mego, skąd wyszedłem. Przez słowo mój dom rozumie ciało osoby, w którym mieszkał, więc widzimy, że nie może znaleźć spokoju poza ciałem. Błąka się, aż możliwe jest, aby wszedł do ciała. Jeżeli możliwe, to wejdzie do ciała, które zostawił, albo będzie szukał innego ciała i uważa ciało, w którym mieszka, za swój dom, swoje miejsce zamieszkania. Pierwszy raz, kiedy miałem naprawdę dramatyczną konfrontację z pewną kobietą w kwestii uwolnienia, pierwszy zły duch, któremu rozkazałem wyjść, to był duch nienawiści. Odpowiedział mi w bardzo buntowniczy sposób, bo takim głosem: ja nie wychodzę, to jest mój dom. Ja tu mieszkam 35 lat i ja nie wychodzę. Więc Jezus nie używa tylko obrazowego sposobu wyrażania się. To prawda. Zły duch mówi: ja powrócę do mojego domu. Marek, rozdział 5, incydent opętanego gadarańczyka. Widzimy to głębokie pragnienie złego ducha, aby nie pozostał bez ciała. Błagały Jezusa, Marek 5, werset 10, i prosił go usilnie, aby ich nie wyganiał z tej krainy. To jest niesamowite objawienie rzeczywiście. Pasło się tam u podnóża góry duże stado świń i prosiły go duchy, mówiąc: poślij nas w te świnie, abyśmy mogli w nie wejść. I pozwolił im. I te demony, jak widzimy, nie mogły znieść myśli, że mogłyby być poza jakimś rodzajem ciała, aby w nim mieszkać. Jak powiedziałem, jeżeli możliwe, wybrałyby ciało istoty ludzkiej, ale lepiej niż być bez ciała, wybrałyby świnie, psa, małpę, lwa. Ja wierzę, że jest mnóstwo zwierząt, które od czasu do czasu są zamieszkiwane przez złe duchy. A powód, dlaczego pragną być w ciele, jest taki: one mają pewne charakterystyczne pożądliwości lub złe pragnienia, złe dążenia, które mogą być tylko zaspokojone, gdy są w ciele. Na przykład demon alkoholu musi mieć ciało, przez które konsumuje alkohol. Demon bluźnierstwa musi mieć język, przez który może bluźnić. Demon pożądliwości musi mieć emocje i organy ciała, przez które może pożądać. Nie mogą wypełnić swoich pragnień i pożądliwości, chyba że mają ciało, przez które mogą to zrobić. Jak Jezus zaznaczył, są jak ludzie bez domu, niespokojni, nie mogą się uspokoić, bez żadnego pokoju, aż znajdą ciało, w które mogą wejść. I to stawia nas twarzą w twarz z faktem, że każdy z nas jest otoczony przez niewidzialne hordy złych duchów, które bardzo by chciały być wewnątrz każdego z nas. Nie możemy zmienić tej sytuacji. Jedyna rzecz, jaką możemy zrobić, to upewnić się, że one się nie dostaną do wewnątrz. Ale jest to część pełnego chrześcijańskiego konfliktu, w który jesteśmy zaangażowani. I główna ta sytuacja nie może się zmienić. Jezus, jak zaznaczyłem w moim poprzednim studium, ale powtórzę to, nie wyrzucał złych duchów do piekła lub do otchłani. On po prostu rozkazał im, aby wyszły z ciała, które zamieszkiwały, z implikacją, że są wolne, aby wejść do następnego ciała, do którego się dostaną. I jak to było wtedy, tak jest i teraz. Następna ważna rzecz o demonach jest taka, że wszystkie mają znaki osobowości. Są to osoby. I w większości przypadków nie będziesz się efektywnie rozprawiał z demonami, jeżeli sobie nie zdasz sprawy, że masz do czynienia z osobami. Mój problem, który mnie męczył szczególnie przez lata, był to problem depresji. I próbowałem, jak tylko mogłem, rozprawić się z tym jako z rzeczą, z nastawieniem psychologicznym, czy ze stanem umysłu, czy jak to chcesz nazwać, i nigdzie się nie dostałem. Pewnego dnia czytałem Pismo i czytałem Izajasza, rozdział 61, werset 3. I znalazłem to słowo: duch ociężałości. I w tym momencie, przez objawienie, zobaczyłem mój problem. To nie było umysłowe nastawienie, albo stan psychologiczny, albo fiksacja, czy jakiego języka użyjesz. To była osoba, która mnie dobrowolnie dręczyła. I gdy z tego sobie zdałem sprawę, że mam do czynienia z osobą, miałem 80% już zwycięstwa. Natychmiast. Do tego czasu, w rozprawianiu się z tym wrogiem, byłem, jak Paweł mówi, jak ten bokser, który uderza w powietrze. Ślepy bokser, który chce uderzyć nieprzyjaciela, a nieprzyjaciel go widzi i zawsze może uniknąć jego ciosów. Nie wiedziałem, z czym się rozprawiam. I także przez całą służbę Jezusa znajdziesz to. On bezsprzecznie traktował demony jako osoby. Mówił do nich w kategoriach osób i traktował je tak. Przyjrzyjmy się na tym sprawom, jak to wynikało z Pisma. Są różne atrybuty, oznaki osobowości. Jak ja wiem, demony mają każdą z nich. Pierwsza to jest wola. Już widzieliśmy Mateusz 12, werset 43 i następne. Demon ma silną wolę. Ten nieczysty duch, który wyszedł z tego człowieka, powiedział: ja wrócę do mojego domu, z którego wyszedłem. On podjął decyzję i wykonał ją. Podobnie w Ewangelii Marka, rozdział 5, werset 11 do 13, widzimy, że złe duchy w Gadareńczyku opętanym miały intensywne pragnienie, nie aby wyjść z tego konkretnego obszaru kraju i chciały pozwolenia, aby wejść w świnie, więc działały w oparciu o silną wolę. I ta presja tej woli wyciskała się na Jezusie. To jest prawda, one mają moc woli. Po drugie, mają emocje, bardzo silne emocje. Także to jest bardzo widzialnie, możemy to zobaczyć w liście Jakuba, rozdział 2, werset 19. List Jakuba 2, 19. Jakub mówi o fakcie, że, nie ma, że to jest bezużyteczne mieć wiarę bez uczynków, i ilustruje to przez złe duchy. I mówi: wierzysz, że jest jeden Bóg? Dobrze czynisz. Demony też wierzą i drżą. I drżenie jest manifestacją bardzo intensywnej emocji. I to widziałem w doświadczeniu wiele razy. Demony wciąż drżą, gdy są wyprowadzone na światło i skonfrontowane z autorytetem imieniem Jezusa Chrystusa. Często widzisz, że ludzie zaczynają się trząść gwałtownie. To nie ta osoba się trzęsie, ale ten zły duch w niej się trzęsie. I zawsze dobrze się czuje, gdy one drżą przed imieniem Jezusa. W tym pokoju mieliśmy spotkanie 2 tygodnie temu, w czwartek rano. Duch Boży wszedł do tego pokoju i jeden człowiek po drugim w różnych częściach pokoju zaczął się trząść gwałtownie. Nikt nad nimi nie głosił, a ja ledwie mogłem dostać się do tych ludzi w różnych częściach pokoju. Widzisz, demony zostały poruszone przez poselstwo, które mówiłem o krwi Jezusa, i one już więcej nie mogły się ukryć. Mój drogi brat Don Basham czasami mówi, że to jest tak, jakby gonić ptaki za pomocą nagonki z psów. Kiedy ptaki są już wystarczająco blisko tych psów, ten dystans się na odpowiednią odległość zmniejszy, wtedy ptaki się boją i odlatują i okazują swoją obecność. Wtedy możesz je zastrzelić. I to jest prawda. Byłem na różnych spotkaniach, gdzie demony tak fruwały, jakby to było po prostu na polowaniu. Manifestowały się seriami, bo się tak bały. Widzisz, one się boją Bożego Słowa, autorytetu imienia Jezusa i faktu, że ich tożsamość została obnażona. W rzeczywistości to się tyle razy działo, że kiedy ja zaczynałem wyganiać demona z jednej osoby, to wtedy każda inna osoba, która w danym pomieszczeniu miała tego samego demona, została uwolniona w tym samym momencie. Byłem na pewnych spotkaniach w Greensburg, Pensylwanii. Pewna kobieta powiedziała: wierzę, że mam ducha krytycyzmu. Powiedziałem: ty duchu krytycyzmu, wyjdź z tej kobiety. I około 5 osób dookoła zaczęło kaszleć. Więc to ci pokazuje, jaki jest problem z Kościołem. Więc mamy tutaj ten drugi dowód osobowości. Mają emocje. Po trzecie, mają wiedzę. Wiedzą wiele. W rzeczywistości wiedzą więcej niż większość chrześcijan. W Marku rozdział 1 masz to zilustrowane w incydencie tego człowieka w synagodze w Kafarnaum. Marek 1, 23-24. A był w ich synagodze człowiek opętany w duchu nieczystym, który krzyczał, mówiąc: cóż mamy z Tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kim Ty jesteś, Święty Boży. Ten człowiek chyba nigdy nie widział Jezusa wcześniej. Żaden z jego uczniów jeszcze wtedy nie rozpoznał jego tożsamości. Żadna istota ludzka, która wtedy tam żyła, nie znała tożsamości Jezusa. Ale ten duch w tym człowieku natychmiast wiedział. On był Bożym Synem. Dalej to jest też ilustrowane w Dziejach Apostolskich, 19 rozdział. To jest taki dosyć żywy incydent, który chcę wam przeczytać. Dzieje Apostolskie, rozdział 19. Zacznijmy od wersetu 13. A niektórzy z wędrownych zaklinaczy żydowskich, egzorcystów, próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad tymi, którzy mieli złe duchy, mówiąc: zaklinam was przez Jezusa, którego głosi Paweł. Jak już wam powiedziałem w poprzednim studium, Żydzi praktykowali pewną formę egzorcyzmu w czasach Jezusa. Oni rozpoznawali złe duchy i próbowali rozprawiać się z nimi w swoim czasie, jak też i wiele innych religii robi. Muzułmanie to na przykład robią. Więc, dowiedziawszy się, że Paweł miał wielkie rezultaty przez używanie imienia Jezusa, ci nienawróceni Żydzi zdecydowali, że także będą używać imienia Jezusa. Więc przemówili do tego człowieka, który miał ducha nieczystego, i powiedzieli: rozkazujemy wam, czy tobie, w imieniu Jezusa, którego głosi Paweł. I werset 14: było siedmiu synów niejakiego Cewy, arcykapłana żydowskiego, którzy to czynili. A odpowiadając, zły duch rzekł im: Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł, lecz coście wy za jedni? I chyba ja przypuszczam, że przeżyli szok największy swojego życia. Co więcej, język tutaj nie jest dobrze oddany w wersji King James, ponieważ są tu użyte dwa słowa oznaczające wiedzę. Jezusa rozpoznaję, a Pawła znam, wiem, kto to jest. Słyszałem o tym Pawle. Narobił nam mnóstwo problemów tutaj. Właśnie ten duch to mówił: ja uznaję Jezusa, on jest świętym Bożym. Pawła znam. Słyszeliśmy o nim, on nam robi kłopoty w całym tym terenie Efezu. Ale widzicie, one wiele wiedzą. I także są inne przykłady. Nie musimy tam zaglądać, 16 rozdział Dziejów Apostolskich. Ta dziewczyna, która miała ducha wróżenia, wiedzieli, że Paweł i Sylas są usługującymi Ewangelią i sługami Boga Najwyższego. Wiedziała to wcześniej, niż ludzie w Filipii zdali sobie sprawę, kim oni byli. Dalej, demony mają świadomość samych siebie. Są świadome samych siebie. Jeden przykład, Marek 5:9. Znowu jest to incydent opętanego gadarańczyka. Jezus zapytał go, jak masz na imię. Przemówił do ducha i zapytał, jak masz na imię. A on, duch, odpowiedział, mówiąc: moje imię brzmi Legion. To jest grupa około 6000 żołnierzy, bo jest nas wielu. Więc nie tylko znał siebie, ale także inne duchy, które były tam obecne, i także znał ich mniej więcej określoną liczbę i tak dalej. Więc jest to dowód świadomości samego siebie. Dalej, demony mają sumienie. To jest inny wyznacznik osobowości. Pierwszy list do Tymoteusza to stwierdza, rozdział 4, werset 2. Musimy przeczytać te dwa wersety razem, aby złapać kontekst. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 4, werset 2. Teraz Duch Święty wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach, pod koniec tego wieku, niektórzy wierzący odstąpią od wiary chrześcijańskiej i przestaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk demonów. Drugi werset mówi: uwiedzonych obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku. I Greka jest tutaj zupełnie definitywnie się wyraża. Te słowa nie odnoszą się do ludzi, którzy odeszli od wiary, ale do demonów, które je zwiodły. To demony mówią kłamstwo i hipokryzję, i to demony mają w sumieniu naznaczone piętnem występku. Demon ma sumienie, ale jest to tak napiętnowane, że bezużyteczne jest odwoływać się do tego sumienia. One nigdy nie będą posłuszne temu, co dyktuje im sumienie. Ostatecznie, jak już zaznaczyliśmy, demony mają możliwość mówienia. Nie musimy zwracać się do referencji w Twoim szkicu, ale w przypadku tego człowieka w synagodze, którym demon wezwał Jezusa, lub w przypadku tego opętanego Gadareńczyka, kiedy Jezus przeprowadził pewną konwersację z tym człowiekiem, i w przypadku w Efezie, w Dziejach Apostolskich, rozdział 19, kiedy ten duch powiedział: Jezusa znam i Pawła znam, a wy kto się zajedni? Więc, aby to podsumować, powiedzielibyśmy, że Pismo wskazuje, że złe duchy mają następujące dowody istnienia w nich osobowości: emocje, wiedzę, świadomość samych siebie, sumienie i możliwość mówienia. I to bez kwestionowania zmusza nas, abyśmy je sklasyfikowali jako osoby. Są to osoby bez ciał. Złe duchy mają następujące atrybuty osobowości: wolę, emocje, wiedzę, świadomość siebie, sumienie i umiejętność mówienia. I to bez kwestionowania zmusza nas, abyśmy sklasyfikowali je jako osoby. Są to osoby bez ciał. Teraz spójrzmy na Mateusza, rozdział 12, na chwilę, aby zaobserwować tam jeden fakt. Mateusz, rozdział 12, werset 24-25. Jezus właśnie wyzwolił człowieka ze złego ducha. Człowiek był ślepy i niemy. Po uwolnieniu mógł i mówić, i widzieć. Werset 23. Zdumiony był cały lud i mówił: czyż to nie jest syn Dawida? Ale gdy to usłyszeli faryzeusze, rzekli: ten nie wygania demonów inaczej, jak tylko przez Beelzebuba, księcia demonów. Jezus, znając ich myśli, rzekł im: każde królestwo rozbrojone samo sobie pustoszeje i żadne miasto czy dom rozbrojony sam w sobie nie ostoi się. Jeżeli szatan szatana wygania, sam z sobą jest rozdwojony, jakże więc ostoi się królestwo jego? Jeśli ja przez Beelzebuba wyganiam demony, synowie wasi przez kogo wyganiają? Dlatego oni będą sędziami waszymi. Jeżeli ja wyganiam demony z Duchem Bożym, wtedy nadeszło do was Królestwo Boże. I faryzeusze i Jezus podali tytuł szatana Beelzebub. Czyli jest to jego relacja do demonów. Teraz Beelzebub oznacza dosłownie Pan Much. Jest dziś powieść, która ma taki tytuł. Niektórzy to czytali i nie zdają sobie sprawy, że jest to tłumaczenie słowa Beelzebub. I jest to konkretnie tytuł szatana jako władcy nad demonami, ponieważ demony są przez analogię porównane do świata insektów. To jest bardzo dobra analogia i widzialna na wiele sposobów, ponieważ są miriady demonów. One dręczą, zanieczyszczają, nawet przynoszą śmierć i często, jeżeli nawet nie jesteśmy świadomi ich osobowości i ich działalności, tylko wiemy, że coś jest źle. Na przykład nie wiemy, jaki jest powód tego złego stanu. Załóżmy na przykład taką chorobę jak malaria, która jest powodowana przez żeńską odmianę komara, przenoszona. I przez wiele, wiele pokoleń Afrykanie cierpieli z powodu malarii i przypisywali ją różnym rzeczom takim jak zła woda i tak dalej. Nie byli świadomi prawdziwego powodu. I podobnie też ty możesz mieć takiego moskita w swoim pokoju. On cię ugryzie i spowoduje infekcję malarii. I nigdy nie zdałbyś sobie sprawy, że coś się stało. I to jest typowe w aktywności demonów. W pewnym sensie działają pod przykryciem. Często nie zdajemy sobie sprawy, że są. I często też, kiedy widzimy nawet, że coś jest źle, nie widzimy prawdziwego powodu tego. Tak więc, w języku biblijnym, szatan jest panem much, panem szata insektów i panem nad demonami. Panuje nad dwoma królestwami, w niebie nad upadłymi aniołami i na ziemi nad złymi duchami. Ale to szczególnie jest jego tytuł jako władcy nad złymi duchami. Teraz rozważmy główne aktywności działalności demonów. I zasugerowałbym, że możesz je podsumować dla wygody przez wzięcie pewnych dosyć powszechnych czasowników w języku angielskim i rozważyć te słowa. Zamieściłem tu liczbę czasowników. Pierwsze to jest kuszenie. To jest jedna z aktywności złych duchów. One kuszą. Kuszą istoty ludzkie, aby czyniły źle. Powodują, że zło wydaje się atrakcyjne. One wyciągają przynętę dla duszy ludzkiej. O tym mówi list Jakuba, rozdział 1. Werset 14. Jest mowa o mechanizmie pokuszenia. Jakub 1,14. Każdy jest kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Widzisz, są dwie fazy tego. Jest coś wewnątrz człowieka już, co jest zepsute. Jest zepsute, złe pragnienie, nazywane pożądaniem, ale jest coś z zewnątrz, co wykorzystuje tą rzecz, która jest wewnątrz, ponieważ kuszenie jest zawsze używane w odniesieniu do czynnika, który ma złapać w sidła jakieś stworzenie. Więc zły duch z zewnątrz prezentuje pożądaniu wewnątrz coś, co kusi tę osobę do grzechu. I to jest powszechna aktywność demonów, kuszenie. I ja przypuszczam, mało z nas, niektórzy z nas doświadczyli tego w formie werbalnej, w myśli. Przynajmniej ja będę z wami szczery. Wiele, wiele razy pojawiały się frazy w moim umyśle. W porządku, rób to, nie ma w tym nic złego. Cokolwiek to może być. I ja także byłem świadomy wiele razy, że moje oczy prawie były zmuszane, aby zwrócić się w pewnym kierunku. I ja wiem nawet z wyprzedzeniem, jeżeli zwrócę moje oczy w tym kierunku, to zobaczę coś, co będzie odwoływało się do nieczystych i zanieczyszczonych elementów we mnie. To jest proces kuszenia. Jeżeli nie byłoby we mnie pożądliwości, demon nie miałby z czego korzystać, ale pożądliwość nie byłaby pobudzana, gdyby nie był demon, który na niej korzysta. Więc jest kombinacja tej pożądliwości wewnątrz ciebie lub mnie i czynnika z zewnątrz, które ten czynnik aktywuje tą rzecz. To jest tak jak wkładanie kawałka sera do pułapki na myszy, a żeby złapać tą mysz tam. I musisz zdać sobie sprawę, że masz do czynienia z czynnikiem, który jest inteligentny, studiuje ciebie, zna twoje słabości, wie, jakich ser najbardziej lubimy i wie, jak najlepiej nas w tą pułapkę złapać. I takie pokuszenie, które może działać na mnie, może dla was nie działać. Ja ci powiem, ja właściwie nigdy nie głoszę poselstwa, które jakąś szkodę by uczyniło szatanowi, zanim mój umysł wcześniej nie będzie zaatakowany przed tym poselstwem. Różnymi nieważnymi myślami, nieczystościami, zakłóceniami różnego rodzaju, aby mnie rozproszyć, aby zniekształcić moją możliwość prezentowania prawdy. I wiem z doświadczenia, że diabeł wie dokładnie, jak najlepiej złapać brata Prince'a. To może na ciebie nie działać, ale na mnie tak często to już używał, że już wie, jak mnie dostać. Ale chwała Panu, ja także się nauczyłem dość dobrze, jak mu nie pozwolić mnie dopaść. To jest druga strona sprawy. Ja nie mówię, że w 100% zwyciężam, ale wierzcie mi, jest to dla niego o wiele, wiele trudniejsze niż było 15 lat temu. Druga główna aktywność złych duchów to jest zwodzić. Pierwszy list do Tymoteusza 4,1, widzieliśmy to już, ale spójrzmy jeszcze raz. 1 Tymoteusz 4,1 Duch Święty wyraźnie mówi, że w ostatecznych czasach, pod koniec wieku, odstąpią niektórzy wierzący od wiary chrześcijańskiej, to nie wierzący, ale wierzący, przystaną do duchów zwodniczych, i będą słuchać nauk demonów. A jak te demony zwodzą ludzi od lojalności Jezusa, do Jezusa Chrystusa i od prawdy Ewangelii? Przez złe doktryny szatańskie, które przedkładają przed tych ludzi. Kiedyś, lata temu, pracowałem nad młodym człowiekiem, który został chwalebnie zbawiony w czasie ulicznych zgromadzeń w Londynie. Był modelem nawróconego człowieka. W nocy w niedzielę został zbawiony, we wtorek w nocy dostał chrzest w Duchu Świętym, a w czwartek w nocy miał dar proroctwa. W tamtych czasach to się tak szybko nie działo. Dzisiaj już jesteśmy dość obznajomieni z takimi rzeczami. I po jakimś czasie ten młody człowiek odszedł i zaczął mi mówić, że był głos jakiś, który mówił do niego i insynuował mu pewne myśli do jego umysłu. I te nauczania były precyzyjnie nauczaniem chrześcijańskiego scjentyzmu. Jednak ja go spytałem, on powiedział, nigdy nie czytał chrześcijańskiego scjentyzmu, nigdy nie miał z tym kontaktu, więc to był demon chrześcijańskiego scjentyzmu, zawieszony na jego barku, który po prostu insynuował te doktryny do jego umysłu i w końcu ta taktyka działała. On odszedł. Nigdy naprawdę nie stał się efektywnym, stabilnym, zwycięskim chrześcijaninem. I ja ledwo mogę w to uwierzyć, ponieważ tak byłem ignorantem w tamtych czasach tych rzeczy, że nie mogłem uwierzyć, że demon może do chrześcijanina mówić tak prosto, nie tylko przez książkę, kazanie i po prostu tak od zacząć insynuować zwodnicze doktryny do jego umysłu. Oczywiście, normalnie, one działają przez książkę lub przez kazanie fałszywego nauczania czy coś takiego. Inny oczywisty rezultat demonicznej aktywności to jest zniewolenie. Spójrzmy na list do Rzymian 8:15. Paweł mówi do chrześcijan ochrzczonych w Duchu Świętym i mówi, wszak nie wzięliście ducha niewoli, aby znowu ulegać bojaźni. Duch niewoli to znaczy zniewolenia. On ostrzega ich. Nie pozwólcie, aby diabeł złapał was znowu w niewolnictwo. I sugestia jest bardzo jasna, że ta forma niewolnictwa, w którą będą zwiedzeni jeszcze raz, to będzie niewolnictwo religijne. Uległość prawu, podczas gdy byli uwolnieni od prawa. I faktem jest, że cały list do Galacjan rozprawia się z tym tematem. Nie bycie zniewolonym przez religijny legalizm po tym, gdy zostałeś już uwolniony przez Ewangelię i moc Ducha Świętego. Jako fakt, Paweł uważa to za bardziej poważną i niebezpieczną sytuację niż na przykład grzech seksualny, taki jak cudzołóstwo lub przeteczeństwo. To jest smutne, ale list do Galacjan to jest jedyny list, gdzie Paweł nie dziękuję Bogu za ludzi, do których pisze. Jest tak zdenerwowany tym, co robią, że przechodzi natychmiast do tematu i mówi, zdumiewam się, że tak szybko odwracacie się od łaski Bożej. To jest przykład religijnego demona, który wprowadza ludzi z powrotem w zwiedzenie niewolnictwa, legalizm. 5 rozdział Galacjan. Pamiętacie, co tam jest napisane? Nie dajcie się uwikłać jeszcze raz pod jarzmo niewolnictwa. Demony zniewalają. Następna działalność, którą powszechnie znajduje, to jest dręczenie. Przypuszczalnie to jest najbardziej widzialne ze wszystkich aktywności. 2 Tymoteusz, rozdział 1. Paweł mówi, Bóg nie dał nam ducha strachu. Jest duch, demon strachu. Pierwszy list Jana 4:18 Jan wskazuje, jak ten duch strachu działa. Strach dręczy, mówi. Teraz są różne rodzaje lęku, które są dobre. Na przykład strach przed Bogiem jest dobry i trwa na wieki. Ale jest demoniczny strach, który dręczy. Ja bym powiedział, przypuszczalnie, jeden z 5 chrześcijan przeszedł jakieś udręczenie przez ducha strachu. Następna oczywista działalność demonów to jest ciągnięcie, zmuszanie. Jeżeli chcesz mieć tutaj wziąć przymiotnik, to przymiotnik brzmiałby przymusowe. Przymusowe jedzenie, przymusowe picie, przymusowe mówienie. Wszystko, co jest przymusowe, nienaturalnie, bez uzasadnienia przymusowe jest demoniczne w mojej opinii. Ewangelia Łukasza, aby to wyjaśnić, rozdział 8, werset 29. Jest mowa o gadarańczyku opętanym i jest napisane, że ten duch w nim często go chwytał i mimo tego, że był skuty łańcuchami, okowami, zrywał te łańcuchy i był ciągnięty przez tego demona, diabła, na pustynię. Wszystko, co ciągnie cię, zmusza, popycha, jest demoniczne w mojej opinii, jeżeli jest nienaturalne, intensywne, stałe i bardzo często religijne. Znam brata w Panu, który miał demona, który go zmuszał do świadectwa. To dziwnie brzmi, ale on po prostu nie miał odpoczynku. On nie mógł przestać świadczyć. W rzeczywistości doszedł do punktu, gdzie miał fizyczny ból w klatce piersiowej i ostatecznie było to zidentyfikowane jako duch nieczysty i wyrzucone z niego. Możesz powiedzieć, świetnie jest świadczyć cały czas, ale jeżeli to nie jest przymusowe. Jeżeli nie ma w tym odpocznienia, to nie jest od Boga. I jest też wiele form przymusu, którym ludzie się poddają. Umysłowe przymuszanie, przymuszanie dotyczące apetytu, przymusowe mówienie. Ja z przykrością to stwierdzam, ale zanim ja się nawróciłem, ja miałem demona, który zmuszał mnie do bluźnienia. Ja nie mogłem pomóc sobie w tym. Ja nie chciałem, to po prostu ciągle wychodziło ze mnie. Następnie inna powszechna dziedzina aktywności demonicznej to jest zanieczyszczenie. Tytus 1, 15. Tytus, rozdział 1, werset 15. Dla czystych wszystko jest czyste, a dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste, ale pokalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie. Jest wiele ludzi, którzy mają sumienie i umysł pokalane przez aktywność demoniczną. Otrzymałem w tym tygodniu list od kobiety z innej części tego kraju. Szczera chrześcijanka, która chce prowadzić dobre życie, być dobrą matką, żoną, ale powiedziała, nie mam kontroli nad moimi myślami. Najbardziej okropne, obsesyjne wyobrażenia i sugestie pojawiają się wciąż w moim umyśle. Ona tego nie pragnie, ona tego nienawidzi, ale nie mogła się od tego uwolnić. Ja bym powiedział, że otrzymuję listy, prośby o pomoc takie często. Przerwijmy na chwilę i podsumujmy te czasowniki, które określają aktywność złych duchów. One kuszą, zwodzą, zniewalają, dręczą, ciągną, zmuszają i zanieczyszczają. Sumując to, możesz powiedzieć, że demony walczą przeciwko pokojowi w każdym aspekcie. Ja sugeruję w moim szkicu oczywiste sposoby, jak one walczą przeciwko pokojowi. Po pierwsze, one zabraniają założenia wewnętrznej harmonii osobistej. Im więcej głoszę, tym ważniejszą widzę tę koncepcję harmonii. To jest część znaczenia słowa pokój. I ja dowiedziałem się, że porównawczo mało ludzi ma wewnętrzną harmonię. Nie mają pokoju sami z sobą. Jeżeli nie masz pokoju z samym sobą, nie masz w ogóle pokoju, bo wciąż musisz zajmować się sobą. Nie ma tej prawdziwej wewnętrznej harmonii. Nigdy nie mogą zupełnie się odprężyć. Każda osoba, która może się całkowicie odprężyć, w mojej opinii nie ma zbyt dużo problemów ze złymi duchami. Ale jest wielu ludzi dzisiaj w Ameryce, którzy nie wiedzą, jak się odprężyć. Po drugie, one zawierają pokój umysłu. One najeżdżają nasz system myślenia, bombardują nas różnymi sugestiami, zwątpieniami, strachem, kłamstwem, insynuacjami, oskarżeniem, potępieniem. Po trzecie, atakują nasze zdrowie fizyczne. Widzisz, całe słowo pokój wlicza fizyczne zdrowie, a szatan jest mordercą. Jeżeli może, on nas zabije fizycznie. Po czwarte, one atakują naszą harmonijną relację z innymi ludźmi, szczególnie z tymi, którzy są najbliżej nas. To jest jedna z głównych aktywności w domach, w rodzinach, w małżeństwach. Jezus powiedział, gdy dwóch z was się zharmonizuje razem w jakiejkolwiek rzeczy, o cokolwiek poprosicie, to wam się stanie. Jeżeli możesz dojść do tego miejsca harmonii z inną osobą, twoja modlitwa jest nieodparta. Moje doświadczenie jest, porównawczo mało ludzi harmonizuje z osobami, z którymi najbliżej żyją. I głównym powodem dla tego braku harmonii jest aktywność złych duchów w domach, w małżeństwach, w rodzinach itd. Nie ma to w tym wypadku. Moja żona nauczyła się, aby być bardzo ostrożna ze mną, gdy jedziemy, abym głosił. W rzeczywistości cała moja rodzina się tego nauczyła. Bo właśnie w tym momencie jedno złe słowo, jedno słowo źle zrozumiane może złamać tą harmonię, która jest konieczna dla odpowiedniej prezentacji Słowa Bożego. Widzisz, jeżeli ja nie mam pokoju, nie mogę przekazać pokoju. Mogę głosić o pokoju, teoretyzować o pokoju, ale nie mogę przekazać to, czego nie mam. Wiele razy, gdy słuchasz kaznodziei, to nie słuchasz jego słów tylko. Jesteś w kontakcie z jego duchem. On może świetnie brzmieć w swojej doktrynie, ale jeżeli to nie wychodzi z wewnętrznego doświadczenia, to nie osiągnie wiele. A jeżeli osiągnie, to nie osiągnie właściwej rzeczy. Następnie jest też to, że one walczą przeciwko naszemu przystosowaniu się do okoliczności, do sytuacji. Osoba, która ma złe duchy, jest dla niej jest bardzo trudno dać wszystko ze swoich możliwości. Ona tego nie może zrobić, cokolwiek. One cię rozpraszają. Zaczynasz robić jedną rzecz, a kończysz na robieniu trzech innych rzeczy. I zapominasz to, o czym co zacząłeś robić. Nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. Ale to jest aktywność złych duchów. Bóg ostatnio pokazał mi, że byłem przez lata dręczony przez ducha rozproszenia. Niesamowita rzecz. Gdy przygotowywałem poselstwo, musiałem wstać i robić trzy inne rzeczy. A potem znowu siadałem na krześle i zabrało mi 30 lat, aby przybić to do ściany, zdać sobie sprawę, że to nie jest nic naturalnego, nie jest to żaden mój nawyk, to jest mój nieprzyjaciel. W porządku. Zakończmy tak. Najbardziej wyznaczającą się aktywnością demonów jest niepokój. Brak pokoju. Pokaż mi osobę, której w ogóle brak jest pokoju, a ja ci pokażę osobę, która potrzebuje uwolnienia. A widzę tych ludzi mnóstwo codziennie. Pokaż mi osobę, która zupełnie potrafi się uspokoić, a ja nie wierzę, że ona potrzebuje wiele uwolnienia. W porządku. Są dwa główne punkty. Jak działają demony? Bardzo pokrótce. Nie będę komplikował tutaj teologii. Mogą działać z zewnątrz ciała lub od wewnątrz ciała. Nie interesują mnie takie rozróżnienia między opresją, obsesją i tymi podobnymi rzeczami. Ludzie, którzy chcą wchodzić w to w porządku. Ale ja się nauczyłem, że zasadnicze pytanie brzmi, czy to jest od wewnątrz, czy od zewnątrz. Jeżeli od wewnątrz, jest tylko jedno rozwiązanie, wyrzucić to. Jakąkolwiek nalepkę dasz tej aktywności, jedna tylko jest odpowiedź, wyrzucić to. I dlatego zakończę mówiąc, jeżeli demony działają z zewnątrz, wtedy możemy tylko utrzymać je na zewnątrz, możemy się im sprzeciwić, odrzucić je. Ale jeżeli działają od wewnątrz, jedyne stałe rozwiązanie to wyrzucić je, pozbyć się ich. I w moim osobistym doświadczeniu odkryłem, że jeżeli problem jest stały, powraca i nie poddaje się normalnym formom chrześcijańskiej dyscypliny, możesz być pewny, 99% problem jest wewnątrz i rozwiązanie brzmi wyrzucić to. Jest to koniec wykładu brata Derka Prince'a, trzeciego wykładu z serii Uwolnienie i demonologia. Wykład nosił tytuł Natura i działalność demonologii.